My nigdy aż tak nie kibicowaliśmy, mając trzy córki, to niekoniecznie się skupia na piłce nożnej. Ale zamieszanie było, jak wszyscy znajomi dzwonili. Co zrobić w Katarze, czy gdzie znaleźć nocleg? 100 pytań było, żeby doradzić. No w końcu trochę tego czasu spędziliśmy.
7 lat.
Przywieźliśmy z Kataru dużo fajnych wspomnień.
Gdy miałam 2 lata, to wtedy już nurkowałam. Pola mnie uczyła chodzić.
Tam nauczyłam się języka angielskiego, pływać.
My też przywieźliśmy dobre wspomnienia. Można powiedzieć, że 3 córki przywieźliśmy. Co prawda rodziły się w Polsce, ale podczas naszego pobytu i mieszkania w Katarze.
Złoto Kataru. Reportaż Dominiki Dębskiej.
No to tak, długa historia. Ponoć nie ma zbiegów okoliczności. Zaczęło się tak, że na targach pomogłem człowiekowi, któremu zginęły walizki i się okazało, że akurat poszukiwał firmy wysokościowej, którą kiedyś prowadziłem i zapisałem go, co ciekawe, Mutas koło Mumbai. I tak od słowa do słowa pomagałem wycenić pracę, coś mu doradzić, już tam w mailach. I on później mówi, że zaprasza do Kataru. Myślę, do Kataru? Jakiego Kataru? Że ja mam go zapisane, że mieszka koło Mumbai. I poleciałem tam do Kataru. Założyliśmy firmę z pracami wysokościowymi i po bodajże 2 latach całą rodzinę mogłem zabrać. Już też otwierając jakiś tam kolejny biznes, mając wspólnika z Polski. Z wykształcenia jestem farmaceutą i w Katarze się śmieję, że bardziej chyba recepty betonu analizowałem niż coś innego, co bliżej można porównać do branży farmaceutycznej. Bo później po tej firmie wysokościowej prowadziłem firmę, która zajmowała się posadzkami przemysłowymi, czyli laniem betonu. Firmę w Katarze około 10 lat prowadziłem. Dużo było latania w jedną, w drugą stronę, a mieszkania takiego z rodziną to było 7 lat. No to jakby zupełnie jest inne miejsce, szczególnie dla nas Europejczyków, bo to jest po pierwsze muzułmański kraj, więc też trzeba było się dostosować do ich zasad. Natomiast z drugiej strony też jest bardzo otwarty pod względem rodzin. Są tacy faktycznie Katarczycy bardzo prorodzinni. I w tym miejscu otaczaliśmy się Polonią, której było bardzo niewiele. Jak przyleciałem, to chyba było niecałe 100 osób. Jak już wylatywaliśmy, to było chyba prawie 1000. Raczej zawsze starałem się adaptować do różnych sytuacji podczas studiów. Mieszkałem przez rok w Londynie, poznawałem różnych ciekawych ludzi, więc też nie przeraziła mnie ta wizja Kataru. Może bardziej moją wtedy przyszłą żonę i jak tam wylecimy, to nie będzie wcale tak łatwo to wszystko pogodzić.
Pierwszy raz w Katarze byłam w 4. czy 5. miesiącu ciąży. Nie spodobał mi się. To była tak nowa sytuacja, że nie wyobrażałam sobie życia tam bez wsparcia rodziny i najbliższych przyjaciół. Ostatecznie wyjechałam, jak Pola miała 5 roku. Ale to mieszkanie nie potrwało długo, bo tam się pokomplikowały różne sprawy, z czego się bardzo cieszyłam, że po 3 miesiącach musiałam wrócić do Polski. Też dla mnie to był trudny czas. Ta rozłąka z mężem wtedy, no, gdzie przecież ten ojciec jest tak potrzebny w życiu dziecka i w momencie, kiedy ja już chciałam iść do pracy, i dostałam propozycję w miejscu, o którym zawsze marzyłam, czyli w stacji krwiodawstwa, to w tym dniu zadzwonił Jacek. Ewa, możecie znowu do nas przylecieć, będziemy mieszkać teraz w fajnym miejscu, na pewno będzie ci tam dobrze. Ja to przepłakałam i powiedziałam, że nie, że ja dostałam taką propozycję teraz, o której marzyłam zawsze. Ale Jacek wtedy właśnie też za to go cenię, że jest takim stanowczym mężczyzną i potrafi też użyć dobrych argumentów. Powiedział, że jak rodzina, to tylko razem. I to właściwie mnie przekonało. Dlaczego nie lubiłam tam być? Bo mąż wtedy pracował bardzo długo. My się właściwie widzieliśmy chwilę rano, a później wracał szóstej, siódmej, czasami o 20, więc ja byłam cały dzień w obcym kraju sama z dzieckiem przez te pierwsze miesiące.
To chyba tak było, że Pola miała trochę ponad 2 lata, jak poszła do przedszkola w Katarze.
Ja nigdy nie lubiłam upałów. Tam właściwie w marcu wyjście o godzinie 12 to było niekomfortowe dla mnie. Czyli albo poranne spacery, albo wieczorowe. Później już nawet potrafiłam i w maju wyjść w południe, ale to zajęło naprawdę wiele lat, więc była samotność, była frustracja i byłam zła. Pamiętam, się kłóciliśmy, różne niesnaski były między nami i też nie słyszałam słów wsparcia ze strony męża ani najbliższych. Na takim osiedlu, na Perle żyjesz, w takim luksusowym kraju, kafejki, sklepy, ale dla mnie nigdy takie potrzeby materialne nie były w życiu najważniejsze. Dlatego mi to nic nie zastępowało bliskości, relacji. Złotą klatką. Właśnie ja tak nazywałam Katar. Przełom nigdy nie przyszedł, bo ja zawsze tęskniłam za Polską i z niecierpliwością odmierzałam lata, kiedy my tu już będziemy mogli sprowadzić się na stałe. Ale była taka sytuacja, my tam, powiedzmy, nie byliśmy z chęci zarobienia dużych ilości pieniędzy, tylko wymagała tego nasza sytuacja wtedy finansowa i takie były okoliczności, że my musieliśmy tam być. I właściwie my mieliśmy wrócić rok wcześniej, czy nawet 2 lata wcześniej, ale wtedy mąż zaczął namawiać mnie na kolejne dziecko.
To nie do końca było namawianie na te kolejne dziecko, bo staraliśmy się zawsze być na wakacje w Polsce, chociażby ze względu na temperatury, które latem tam w Katarze były nie do wytrzymania, nawet i ponad 50 stopni, na rodzinę, żebyśmy odwiedzili dziadków, żeby dziewczynki czuły się, że są Polkami i skąd pochodzą, więc zawsze staraliśmy się jak największą więź zachowywać. I wtedy nasi znajomi zabrali nas na szkołę letnią Akademii Familijnej i jak zobaczyliśmy, że tam jest tyle rodzin wielodzietnych, gdzie my z tą 2 dzieci, to czuliśmy się jak leniuchy albo wygodnicy, że tylko 2.
Naprawdę. Ale jeszcze była taka sytuacja, że podjeżdża bus i wychodzi jedno dziecko, potem drugie, trzecie, czwarte, piąte, mama i tatuś z 6 na koniec takim malutkim na rękach. I ja pamiętam, ja nie mogłam się napatrzeć, jak oni pięknie funkcjonują. To było dla mnie tak niesamowite. I właściwie wtedy tak sobie pomyślałam, no, że chciałabym mieć kolejne dziecko. I mąż mi wtedy właśnie namawiał też: Ewa, jak będziemy mieć 3 dziecko, to zobacz, że będzie ci dobrze w Katarze, na spacery. No i tak dałam się namówić, pomyślałam, no rzeczywiście, że to do tego roku, że to jest przyjemny czas, bo ja bardzo lubię spacerować. I to był właściwie ostatni nasz rok. I jak Ada miała rok, to tutaj wróciliśmy w 2019 w lipcu. Mój mąż ma nawyk podnoszenia czajnika i nalewania wody do kubka z góry, bo tak właśnie w krajach arabskich się nalewało herbatę. I robi to do dzisiaj. Także coś przywiozłeś.
Tak, kiedyś nawet mieszkając w Katarze przywieźliśmy te ich narodowe stroje, czyli ten biały dżdż, jak Katarczycy chodzą ubrani, plus abaje, te czarne stroje kobiece. I tak weszliśmy do sklepu na sylwestrową imprezę, szliśmy i się pani bardzo zdziwiła, jak nas zobaczyła w drzwiach sklepu.
Że Katarczycy dobrze polskim operują.
Od początku planowaliśmy, że tam nie będziemy mieszkać na stałe i to jest jakiś etap w naszym życiu. I Ewa
od początku mnie usilnie uświadamiała, że zjedziemy do Polski, jak już te dzieci będą w wieku szkolnym. Ja tam byłem taki, żebym się dostosował do wszystkich sytuacji, więc jakby mnie to nie przerażało, mieszkanie w Katarze, czy w ogóle w jakimkolwiek innym kraju. Natomiast Ewa tak bardzo rodzinnie podchodziła, bardzo dbała jednak o relacje z dziadkami, z dalszą rodziną. Też jestem wdzięczny, że tak dbała o te ognisko domowe, można powiedzieć.
Wdzięczny, słyszałam cię, także dziękuję.
W trakcie sytuacja też nie była łatwa, bo Katar był zablokowany przez sąsiadów. Argument tam był taki oficjalny, że Katar wspierał terroryzm, dlatego sąsiedzi się poobrażali na nich. To była długa historia. Katar przecież jest malutkim skrawkiem lądu na całym tym Półwyspie Arabskim. Cała logistyka była zapewniana z Arabii Saudyjskiej bądź z Emiratów, więc nawet produkty pierwszej potrzeby typu mleko, spożywcze rzeczy na dystansie 200 kilometrów czy kilkuset nawet kilometrów dojeżdżały regularnie do Kataru. W ten sposób sąsiedzi chcieli wymusić na nich, żeby się złamali z polityką między innymi jakiejś otwartości. Natomiast Katarczycy bardzo wspierali króla, bo to też trzeba pamiętać, że jest monarchia, także tam król o wszystkim decyduje. W tej jego decyzji bycia niepodległym krajem, nie ulegając naciskom sąsiadów, nagle wszyscy zaczęli się rzucać na sklepy, wykupować wszystko z tych sklepów, łącznie z wielkimi koszykami wody, bo wszyscy się obawiali, co to będzie. Natomiast Katarczycy szybko się zorganizowali. Jak trzeba było mleko produkować, to w moment bodajże z Turcji 5000 krów samolotami przewieźli. Tak. No biznes kasą może nie, ale to miało minus taki, że inwestorzy się wycofali z rynku, był bardzo niepewny czas. Ja latałem w jedną, w drugą stronę, co też nie ułatwiało prowadzenia tego biznesu. Pandemia później ta wybuchła i też ja miałem bardzo ograniczone możliwości latania do tego Kataru, z czego Ewa się bardzo ucieszyła, bo musiałem więcej być w domu. A tak nie dało się online prowadzić biznesu, więc to już też się przyczyniło do tego, że szybciej wyszliśmy z tego Kataru. I ponad rok trwało, zanim faktycznie udało się to wszystko pozamykać. To jest inna zupełnie kultura, to jest muzułmański kraj. Katarczycy tam są na pierwszym miejscu, dalej są wszyscy inni. I to da się bardzo odczuć w takim codziennym życiu. Przykładowo wszędzie minarety, czyli te wieże, skąd są modły, jeszcze większej częstotliwości niż w Polsce kościoły. 5 razy dziennie oni się modlą i 5 razy dziennie to słychać z tych minaretów i to w bardzo głośny sposób. Więc tam nasze dzwony kościelne to jest nic w porównaniu do ich modłów. Jeśli chodzi o inną wiarę, to było jedno miejsce w całym Katarze. To się nazywało Religious Complex, gdzie były kościół i katolicki i wszystkie inne wyznania. W całym jednym miejscu w Katarze było ileś tam kościołów dookoła siebie. Taka wydzielona strefa, co ciekawe, taka kopuła tego kościoła naszego katolickiego i było miejsce, gdzie tak aż widać, że powinien być krzyż na środku, ale tego krzyża nie było. To było zakazane. U nich był piątek wolny i w kościele katolickim ksiądz też powiedział, że tutaj piątek jest uznawany, tak jak w Europie, niedziela i się musimy przestawić, więc można powiedzieć, że niedziela tam była jak poniedziałek w Polsce, bo sobota była tak jak sobota u nas, tylko że odwrotna kolejność, że najpierw u nas jest sobota, później jest niedziela, a u nich jest piątek, który jest niedzielą, a później jest sobota, która działa podobnie jak u nas, że państwowe instytucje tam nie pracowały, szkoły też miały wolne, natomiast prywatne firmy w większości pracowały w sobotę. To jest chyba taka główna zauważalna różnica.
Wskazane jest u kobiet, żeby miały zakryte ramiona. Oczywiście z biegiem lat, tam gdzie my na przykład mieszkaliśmy na tej sztucznie usypanej wyspie Perle, tam naprawdę można było zobaczyć kobiety roznegliżowane, ale jak już na przykład jechałam do galerii, no to zawsze bym się źle czuła z odkrytymi ramionami. Także zdarzało się to. Ja kiedyś też miałam taką sytuację. To było za pierwszym razem, jak jeszcze byłam w ciąży. Wybrałyśmy się do zoo. Miałam taką sukienkę przed kolano, ale naprawdę delikatnie i nie zostałam wpuszczona. żeby zwierząt nie gorszyć. I też starałam się nie okazywać zbytnio czułości w miejscach publicznych z moim mężem. Nawet mąż tak czasami specjalnie, no daj buźki, ja weź przestań, tutaj nie można. Tutaj taka byłam przewrażliwiona w takich sytuacjach, bo też wiem, że to nie było wskazane.
Katarczycy mieli finansowo bardzo duże możliwości. Świeże początki w Katarze. Ze wspólnikiem poszliśmy do jednego szejka, który żalił się, że no, ma za mały garaż i musi drugi wybudować, i żebyśmy posadzki zrobili w tym garażu przemysłowe, gdzie przemysłowa posadzka to zazwyczaj jest 1000 metrów plus. No i tak mówimy, no to po co my jedziemy do niego? No i on nas zabrał do tego pałacu, schodzimy do jego podziemnego parkingu i tak przecieraliśmy oczy ze zdumienia, naliczyliśmy ponad 60 samochodów i to nie był jakiś tam zwykły Mercedes czy BMW, tylko limitowane edycje jakichś McLarenów, Ferrari. Faktycznie się nam bardzo żalił, że nie mieściły mu się i chciał wybudować dużo większy ten garaż.
I mi się przypomina taki bardzo częsty widok, jak kobiety katarskie właśnie chodziły na zakupy, a za nimi chodziły ich pomoce domowe. Najczęściej były to panie z Filipin, ubrane w uniformy, i za tymi katarkami szły z torbami od najdroższych projektantów. Taki kontrast. I często te pomoce domowe zajmowały też rolę opiekunek do dzieci. Tak więc tam ci rodzice też dało się zauważyć, że za dużo nie wkładali tego serca, tylko właśnie te pomoce tak za tymi dziećmi biegały. Ja mogę natomiast powiedzieć, jaki wpływ na wychowanie dzieci miał styl życia Katarczyków, i że bardzo lubili oprócz zakupów wieczorami spędzanie czasu w restauracjach, w kafejkach do bardzo późnych godzin. Więc my czasami też tak spędzaliśmy czas, co uważam teraz, że to było bardzo niedobre. Przebodźcowane dzieci były, rytmu nie było. Ja mówię tutaj też o takich naprawdę małych dzieciach, rocznych, dwuletnich. Tam nie były okoliczności sprzyjające do tego, żeby kształtować charakter dzieci, do tego, żeby dzieci w przyszłości, ja tak uważam, były szczęśliwe, dlatego że tam ten styl życia tak bardzo konsumpcyjny, nadmiar zabawek, jak były wyprawiane urodziny, to po prostu to było takie wydarzenie. Niestety ja widzę, że u nas też taka tendencja zaczyna się robić, że tak wystawne robimy te przyjęcia. Ja to widziałam tam i mi się to nigdy nie podobało.
Nawet byliśmy na jedne urodziny, tam pięciolatki zaproszeni na wyspę, na którą się płynęło łodzią. Taką luksusową wyspę, gdzie w kręgielni, w takim placu zabaw było kino, masę różnych atrakcji. I na takie przyjęcie trzeba było wydać kilkanaście tysięcy na nasze złotych. I to było normalne, że wiele rodzin, nie tylko katarskich, ale ekspatów, którzy tam mieszkali, robili bardzo wystawne przyjęcia urodzinowe dla właśnie swoich małych dzieci. Więc tak się śmieliśmy, jak na piąte urodziny się zaprasza łodzią na wyspę do ekskluzywnego kurortu, to co trzeba będzie oferować na 18 urodziny.
I my wtedy no też mieliśmy inne podejście. No nie robiliśmy oczywiście nigdy takich wystawnych imprez, ale też te priorytety mieliśmy inne. Okoliczności i styl życia tam nie sprzyjał temu, żeby żyć w umiarkowaniu. Jak mieliśmy ten wolny czas, to u nas nie było czegoś takiego, że my i dzieci mamy obowiązki. Tam wchodziła w grę tylko rozrywka, no poza mszą piątkową, to później jak my możemy się rozerwać. I wiedziałam wtedy, no, że coś jest nie tak, bo byłam niecierpliwa, podchodziłam bez miłości i dlatego tak jestem wdzięczna, że już od tych 3 lat jesteśmy w Polsce, ponieważ ja sobie zdałam sprawę, że żeby być szczęśliwym, dawać drugiemu człowiekowi coś dobrego, no to muszę praktykować cnotę umiaru. Muszę sobie umieć też coś odmówić, żeby dać miłość dzieciom, żeby dać cierpliwość. I dopiero tutaj nauczyłam się, że żeby to osiągnąć, żeby te dzieci spełniały te swoje obowiązki, to najpierw ja muszę włożyć swój czas, żeby nauczyć je tego. I muszę rozumieć, dlaczego ja to robię. Nie dlatego, że ja chcę, tylko ja wiem, że te obowiązki sprawią, że one w życiu dorosłym, w relacji, że też będą potrafiły zrobić coś za darmo, bo za obowiązki my nie płacimy im. Słuchaj, jesteśmy w ogóle taką zgraną paczką już z naszą rodziną, bo ja zawsze powtarzam, że rodzina to jak firma. To nie ma, że ty zrobisz, tamten zrobi, tylko my musimy uzyskać cel.
Mamy zalarkę.
Ja coś jedynie. I czasami mamy dosłownie pół godziny na zrobienie obiadu. W ogóle w lodówce nic nie ma. I nagle wychodzi wspaniały obiad. Ja mówię, no po prostu z niczego. Jest tak wspaniale.
To nie chodzi o dobre jedzenie, tylko o to chodzi, żebyśmy byli razem.
Doświadczyliśmy takiego kraju, w którym materialne dobra są ponad wszystko. To teraz potrafimy doceniać to, że po prostu jesteśmy razem. Potrafimy docenić wartość też pieniądza i staramy się żyć właśnie nierozrzutnie. Raczej jak mamy firmę teraz, robimy te perfumy, to też nie zatrudniamy specjalnie ludzi, sami wszystko staramy się zrobić. Nie zależy nam na tym, żeby napompować, mieć nie wiadomo jakie zyski, szybko się rozwinąć, tylko bardziej no, podstawowe potrzeby, żeby nam wystarczało i te proporcje i wartości zachować. Tu jako rodzina się odnajdujemy, jesteśmy u siebie, a mieszkając jednak w innym kraju, co by się nie miało, co by się nie robiło, i tak się nie jest u siebie, więc to dla nas też było bardzo ważne.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej Złoto Kataru. Opowiadali Jacek i Ewa Harasimczukowie z dziećmi.